Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Magda Jasińska.
Ewa Dąbska.
A za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. Zanim jednak spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską, to najpierw przeniesiemy się do Auli Copernicanum. Tam zakończyło się Uniwersyteckie Forum Dyrygentów,
któremu towarzyszył również konkurs, który wygrała kobieta, ale nie uprzedzajmy faktów.
Tak, kobieta się odezwie dopiero w śniadaniu z muzami, natomiast dziś o konkursie opowie przewodniczący jury i główny organizator, profesor Bernard Mędlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Impreza niewątpliwie udała się. Dla nas najważniejsze jest to, iż gościliśmy studentów z wszystkich uczelni, które prowadzą kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Te uczelnie, które podlegają bezpośrednio Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Było praktycznie oprócz nich wiele osób związanych ze śpiewem chóralnym, ich profesorowie, ogólnopolskie jury, trzydniowa impreza, 5 chórów, czego chcę więcej. Wszystko udało się, sponsorzy dopisali, bardzo się cieszymy, cenne nagrody, no i doświadczenia dla nas, to też bardzo ważne doświadczenia, jak uczyć tego dyrygowania i jak rzeczywiście to się potem przekłada na pracę z chórem. My wszyscy sobie tu zadawaliśmy pytanie po obserwacji tych zmagań, co możemy poprawić w systemie nauczania dyrygowania, kształtowania młodych chórmistrzów, bo studenci pracowali i z chórami dziecięcymi, i z dorosłymi akademickimi, więc tutaj spektrum ich działań było bardzo duże.
Bardzo ciekawa przygoda dla tych młodych chórmistrzów, bo najpierw musieli pokazać, na ile potrafią pracować z zespołami dziecięcymi, potem z akademickimi. Jeszcze w międzyczasie była prezentacja, czyli autoprezentacja, właściwie autopromocja.
Tak, chcieliśmy, aby wbrew temu, co sądzi się o zawodzie dyrygenta, chórmistrza, takiego chórmistrza, który pracuje z chórami szkolnymi, że jest to osoba, która prowadzi śpiew, muzykę i tam dyryguje troszeczkę, że to musi być niewątpliwie, musi być taka osoba dużym humanistą. I wpadliśmy na pomysł, aby oprócz ich typowo praktycznej pracy pokazali też troszeczkę, jak oni postrzegają ten zawód dyrygenta, chórmistrza. Mieliśmy tutaj 11 prezentacji, proszę mi uwierzyć, że bo każda była inna, inaczej zrealizowana. Były to filmy, były to pokazy multimedialne, były to wywiady, były to bardzo ciekawe ich prezentacje i to pokazuje, że to są naprawdę inteligentni ludzie i ta muzyka jest bardzo ważną częścią ich życia, ale poza tym są dobrze wykształconymi ludźmi.
Tyle o dyrygentach, chórmistrzach. A teraz spotkanie z młodą, ale już bardzo zdolną i utytułowaną osobą, którą Państwo może pamiętają z letnich wyczynów w Bydgoszczy, która grała, będąc w takiej, nie wiem jak to nazwać, kapsule, zawisła nad Brdą i wtedy grała i śpiewała zresztą.
Mamy przechodzącego przez rzekę i
mamy
grającą,
grającą nad rzeką, czyli Maja Babyszka.
Troszeczkę już na walizkach, a w każdym razie emocjonalnie już pewnie trochę na walizkach.
No zdecydowanie. Rzeczywiście wszystko, co robię teraz, to przygotowania do konkursu, a nawet dwóch konkursów w Paryżu i w Brukseli. Myślę, że to będzie dosyć szalona wycieczka, bo jeden konkurs jest po drugim i one nie są z tym samym programem, tylko z elementami powtarzalnymi w programie, więc mam dużo pracy.
Jak powiedziałaś mi, że podczas jednego wyjazdu zaliczasz dwa konkursy, to rzeczywiście stwierdziłam, że to troszeczkę szaleństwo, żeby nie powiedzieć wariactwo wręcz. Pani profesor Katarzyna Popowa-Zedroń, jak spojrzała na ten twój pomysł? To był twój pomysł, czy może pani profesor nawet?
To był mój pomysł. Pani profesor nie widzi przeciwwskazań, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ona zawsze jest przychylna, jeśli szukam sobie konkursów. Sama też znajduję czasem.
A ty jesteś taką osobą silną konkursowo, lubisz rywalizację?
To nie sam fakt rywalizacji mnie pociąga w konkursach, tylko taka motywacja, żeby grać dla jakiegoś celu, bo nie lubię tak grać właściwie do szuflady, tylko wolę, kiedy rzeczywiście wyznaczam sobie cel. Dla mnie największym sukcesem jest nie wygrana konkursu, tylko zadowolenie z występu podczas tego konkursu.
Te konkursy to są konkursy międzynarodowe i w Paryżu, tak, i w Brukseli. I co musisz przygotować? To są trzyetapowe, każdy z nich?
Nie, jeden jest dwuetapowy, drugi jednoetapowy, więc programu nie jest aż tak dużo, nie są to aż tak znaczące konkursy, jak te rzeczywiście najpoważniejsze trzyetapowe. Ale tak czy siak program jest wymagający, w Paryżu obowiązkowo jest utwór Skriabina, bo to jest właśnie konkurs jego imienia. Oprócz tego będę grała balladę Giemol Chopina, czyli już też pracuję nad właśnie dużymi formami Chopina. Na drugim konkursie typowy program, w którym trzeba zawrzeć od Bacha właściwie po współczesność.
A ty jesteś osobą, która jest często zadowolona z tego, co robi?
Myślę, że więcej jednak jest pozytywnych doświadczeń, jeśli chodzi o mój zawód. Bo nawet dla mnie zadowoleniem jest, jeśli potrafię na przykład tak poćwiczyć, że zrobię duży postęp podczas tego. I to są takie małe sukcesy, z których jakby za każdym razem się cieszę. Ale też jestem krytyczna wobec siebie i oczywiście tym ćwiczeniem staram się niwelować te wszystkie niedoskonałości, jeśli chodzi o granie. Ale generalnie ta praca to jest jednak coś, co przynosi mi dużo radości i na co dzień, i też tak ogólnie w życiu.
To teraz pewnie wiele godzin spędzasz z fortepianem.
Oczywiście.
Zaprzyjaźniłaś się z jednym instrumentem, czy ćwiczysz tam, gdzie masz wolną salę?
Różnie właśnie. Nie chcę tylko przywiązywać się do jednego instrumentu, żeby być gotowa na różne warunki, z którymi się tam mogę spotkać.
Sama sobie wybierasz te konkursy? Szukasz po internecie, jak rozumiem?
Właśnie tak, w ten sposób wybrałam.
I co musi mieć ten konkurs w sobie? No bo tutaj to skojarzenie dwóch konkursów, jeden dwuetapowy, jeden jednoetapowy, ale mimo wszystko, no to trzeba jakoś logistycznie sobie ułożyć.
Tak, właśnie takim podstawowym kryterium co do wyboru konkursu jest program i rzeczywiście to, co ja bym chciała grać. Oprócz tego rzeczywiście tam, gdzie da się w taki przystępny sposób zorganizować ten wyjazd, to różne czynniki jakby rozważam i potem realizuję.
W tobie w ogóle jest taka duża doza szaleństwa i takiego szaleństwa, które może popędzać cię do przodu.
Myślę, że ma pani rację, ale jest to na pewno takie szaleństwo, które jest w jakiś sposób kontrolowane i oczywiście w ramach takich, że nikomu ani niczemu nie zagraża. Ale jednak rzeczywiście nawet zawód muzyka jest już takim zawodem, który z założenia jest troszkę szalony.
W tej chwili postawiłaś sobie za cel te konkursy, czyli muzyka klasyczna. A co z twoją miłością do jazzu, muzyki rozrywkowej, wokalistyki?
No te miłości nie przeszły, one są dalej, może teraz troszkę odłożone na drugi plan, ale cały czas równolegle rozwijam jazz, muzykę rozrywkową. I na razie nie staję przed tym trudnym wyborem, bo póki co mam tyle siły, energii, jeszcze czasu, żeby zajmować się obiema rzeczami.
Jeszcze przed wyjazdem na konkurs spotkasz się z młodymi ludźmi w Filharmonii Pomorskiej.
Tak, tak. No i to tutaj znowu inny program, tak. Więc zupełnie teraz mam dużo, dużo pracy, dużo różnych projektów. Ten koncert nazywa się Król Estrady i jego mistrzowie. I jest to oczywiście o fortepianie, więc już sam tytuł już brzmi zachęcająco. Będzie pokazywany fortepian w przeróżnych odsłonach. Od niego jako instrument solowy, po akompaniowanie, duety fortepianowe albo granie na cztery ręce.
I co tam zagrasz?
Tam zagram.
Bo ja się wybieram. Co prawda nie wiem, czy mnie wpuszczą z racji wieku, ale mimo wszystko spróbuję.
Konwencja jest taka, że ma być muzyka tylko i wyłącznie polska. Więc zagram z muzyki klasycznej, będzie to Chopin, zagram być może, tak, to będzie Polonez Cismol, oprócz tego współczesną etiudę Bolesława Wojtowicza, Capriccio. I tutaj ta odsłona rozrywkowa się zaczyna, zagram z muzyki filmowej temat z filmu Wabank i jeszcze dodatkowo będę grała na dwa fortepiany i na cztery ręce z Rafałem Błaszczykiem, więc koncert pełen rozmaitości.
Nie będziesz śpiewać?
Być może będę. Może jeden utwór.
Tajemnicza Maja.
Thank you.
ale Maja Babeszka, trzymamy kciuki oczywiście za jej występy na dwóch konkursach międzynarodowych. A już dziś odbył się koncert innego pianisty, bardziej utytułowanego. To Szymon Nering, jedyny Polak, który znalazł się w finale konkursu chopinowskiego. Tak się składa, że student Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Stefana Wojtasa.
W Śniadaniu z Muzami będziemy rozmawiać z Szymonem Neringiem. Będzie to relacja najświeższa. Dziś troszkę wspomnień, kilka minut rozmowy z Szymonem Neringiem, który właśnie niedawno o swojej pianistyce mówił nam, goszcząc tutaj w Bydgoszczy.
Pan Szymon Nering to na pewno wielki sukces uczelni, ale największy sukces pana. Jako jedyny Polak znalazł się pan w finale, otrzymał pan wyróżnienie. Jak pan wspomina te 3 tygodnie właśnie walki?
No myślę, że walką tego na pewno nie można nazwać. Raczej starałem się grać normalne koncerty, jak pewnie większość uczestników, ale no nie było to takie łatwe, żeby, prawda, zapomnieć o tym, że to jest konkurs. Bardzo stresujące to było wydarzenie dla mnie, ale cieszę się, że wziąłem udział, bo to jest taki bagaż doświadczeń na lata. No i potem na pewno łatwiej jest występować w każdej właściwie sali koncertowej po takim doświadczeniu, także cieszę się, że dostałem się do finału również, no bo mogłem tą rozpiętość właśnie repertuarową pokazać, no i doświadczyć maksimum tego, co się dało na konkursie.
Czy człowiek, przygotowując się do takiego konkursu, wyobraża sobie, co go czeka? Bierze przecież udział w mniejszych wydarzeniach, konkursach, ale czy można sobie to wyobrazić? Ten stres, tą atmosferę, w ogóle no wszystko, co się zdarzy potem?
No myślę, że nie. I w ogóle ciężko komuś wytłumaczyć by było, jak to jest, i nie spodziewałem się, że tak będzie, prawdę mówiąc, no bo oczywiście brałem udział w wielu konkursach, większych lub mniejszych. Również w takich dużych, no prawie tak dużych jak konkurs chopinowski, ale to jest jednak no, nieporównywalny prestiż, nieporównywalny właśnie stres, nieporównywalna ilość publiczności, ilość mediów, no sporo różnych rzeczy. Przede wszystkim, jak generalnie dla mnie recitale są trudniejsze niż granie z orkiestrą, tak przy okazji wyjścia na tak wielką estradę jak Filharmonia Narodowa, gdzie widzi się tych jurorów, którzy są wspaniałymi pianistami, oczywiście i człowieka oceniają, no jest to trudne do opisania i faktycznie myślę, że właśnie każdy pianista powinien przynajmniej spróbować wziąć udział w tym. Poza tym bardzo mnie zaskoczyła właśnie ilość mediów, która jest na tym konkursie i która się tym interesuje. Oczywiście to bardzo dobrze, bo to jest popularyzacja muzyki klasycznej, więc to jest ze wszech miar dobre. Dla artystów no, może być to czasem męczące oczywiście i trudne do pogodzenia razem z, prawda, z skupieniem na graniu, z odpoczynkiem. No ale myślę, że przede wszystkim taki właśnie długofalowy stres, to pobudzenie i tak dalej, to jest jednak nieporównywalne z innymi konkursami. Ja się staram zawsze właśnie podchodzić w ten sposób, czyli jak do normalnych koncertów, natomiast tutaj ze względu na ten długi czas, ze względu na ten bardzo wysoki poziom, który jest, no i ze względu na to, że udało mi się dostać do finału, to tym bardziej ten czas był wydłużony i faktycznie było to takie no, niepowtarzalne doświadczenie.
Jak rozkładał pan siły na te 3 tygodnie, wielu pianistów polskich po prostu po zaprezentowaniu swojego repertuaru w poszczególnych etapach wracało do domu, żeby tam ćwiczyć, żeby ewentualnie jeszcze spotkać się ze swoim pedagogiem.
No więc no, uważam, że to jest najlepsza możliwa droga i ja też tak robiłem. Przy okazji no, starałem się trochę wypoczywać i zawsze po każdym etapie chodziłem na grzyby. Także tak, to myślę, że zawsze taki spacer czy w ogóle bycie gdzieś tam na odludziu, to jest dobra sprawa dla balansu, prawda? No i oczywiście miałem lekcje z moim profesorem Stefanem Wojtasem w Krakowie. Tam właśnie wracałem do domu. I myślę, że te siły jakoś tam całkiem dobrze zostały rozłożone. No, i myślę, że też byli pianiści, którzy mieli większe doświadczenie konkursowe niż ja na tym konkursie. No więc myślę, że można było sobie z tym jeszcze lepiej poradzić, ale jak na moje doświadczenie, to jestem dość zadowolony z tego.
Czy wierzył pan swoim wrażeniom po kolejnym występie? Czy pytał pana zdanie na przykład profesora, jak wypadłem? Czy można się ocenić realnie po tym, co się zrobiło przed chwilą?
Myślę, że nie, zwłaszcza w pierwszych 3 etapach, ponieważ stres jest tak duży, że on No jeśli już nie jest paraliżujący, to paraliżuje właśnie ten taki obiektywny ogląd tego. I jak jeszcze na koncertach, powiedzmy, normalnych gdzieś tam w filharmoniach, no jest to możliwe, tak... Tak na konkursie myślę, że absolutnie nie wchodzi w grę i myślę, że chyba żaden z uczestników nie miał obiektywnego oglądu.
Czy podczas tego konkursu dużo pan jeszcze ćwiczył? Czy pan jest taką osobą, która no, musi spędzić z fortepianem wiele, wiele godzin?
Generalnie z muzyką Chopina jest tak, że ćwiczyć ją tak bardzo, bardzo długo, a nawet troszeczkę jeśli bez sensu, to nie jest najlepszy pomysł i człowiek no, nie jest często w stanie się skupić powiedzmy na 10 godzin, żeby cały czas z jakąś radością i kreatywnością tworzyć. Oczywiście trzeba ćwiczyć jak najwięcej, ale myślę, że głównym aspektem jest to, żeby starać się być jak najbardziej skupionym przez cały czas i jak najwięcej właśnie własnego wigoru, własnej pomysłowości, kreatywności i takich różnych rzeczy, które właśnie łatwo się wyczerpują, zaszczepić do tej muzyki, bo inaczej często jest tak, że można ćwicząc grać coraz gorzej.
No właśnie, czego oczekuję od pianisty Chopin? Bo przecież nie wszyscy są chopinistami.
No tak, oczywiście jest to bardzo taka specyficzna muzyka. Wymaga takiej specyficznej delikatności, jakiejś oczywiście myślę powściągliwości, a z drugiej strony dużej emocjonalności. Wymaga, jeśli już chodzi o pianistyczne takie względy, no myślę, że to akurat jest podobne do wielu kompozytorów, no, ale wymaga śpiewnego legata, prawda, takiego kunsztownego operowania pedałem, no to jest też bardzo specyficzne dla tej muzyki i myślę, że nigdzie indziej, tak jak w muzyce Chopina, pedałem się nie operuje. No i oczywiście jest bardzo wiele różnych innych aspektów, natomiast wydaje mi się, że jednak ja bardziej startowałem w tym konkursie jako pianista niż jako chopinista, właśnie ze względu na to, że może moje predyspozycje do innych kompozytorów są nieco większe, ale też trudno mi teraz powiedzieć, bo właściwie przez rok okazało się, że zrobiłem duży postęp właśnie w graniu takiej muzyki.
Z tym Chopinem to była niezła i długa przygoda. Czy pan będzie chciał w tej chwili trochę odpocząć od Chopina?
Oczywiście, tak. Natomiast nie będę mógł tego zrobić w 100%, bo oczywiście większość filharmonii czy sal koncertowych chce, żebym grał właśnie Chopina, ale... Przede wszystkim dla rozwoju własnego. Nie będę grał w ogóle nowych utworów Chopina w tym momencie, tylko właśnie postaram się zachować dużą rozpiętość epokową i myślę, że to dobrze wpłynie na przyszłość dla mnie, prawda?
Ten sukces już ma pan zapisany w karierze i on skutkuje właśnie koncertami, no i tym, że w tej rodzinie chopinowskiej pan już jest.
No bardzo się z tego cieszę. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy mogli być w finale konkursu, ale no niestety... No, natomiast bardzo, bardzo się cieszę, że ten wysiłek akurat mi się opłacił.
Pan zakończył swoją przygodę z konkursami, czy jeszcze będzie pan chciał brać udział w jakichś innych konkursach?
Będę brał udział w Bydgoszczy w konkursie Paderewskiego w przyszłym roku, ale no, muszę się jeszcze zastanowić na ten temat.
Tyle Szymon Nering, który dziś wystąpił podczas koncertu symfonicznego Filharmonii Pomorskiej. Za pulpitem dyrygenckim stanął maestro Wojciech Michniewski. A teraz porozmawiamy, to będzie przypomnienie rozmowy dnia z nowo wybranym rektorem Akademii Muzycznej, nowo wybranym, aczkolwiek starym rektorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, profesorem Jerzym Kaszubą.
Nowy i nie nowy, bo to druga kadencja, którą rozpocząłem jeszcze w roku 2012.
Wcześniej jeszcze też były dwie kadencje.
Tak, przed tym były dwie i po drodze jeszcze było trochę prorektorowania. Słowem, to na pewno już nie nowy.
Panie rektorze, gratuluję oczywiście. No właśnie, ale czy to dobrze jest, jak startuje jeden kandydat, mimo konkurencji?
Konkurencja była. w kuluarach, w rozmowach, na senatach, w środowisku, które jest przecież niewielkie. To ta konkurencja jest zauważalna. My bardzo często wiedziemy z sobą różnego rodzaju spory czy rozmowy, ale w efekcie tej konkurencji może nie doszło do wyrażenia zgód przez kontrkandydatów. Natomiast ja tę konkurencję odczuwałem. Ja nie mam monopolu na najlepsze zarządzanie uczelnią. To jest jakaś propozycja przyjęta środowiskowo, ale przecież kiedyś może być przyjęta inna.
Jak pan sądzi, dlaczego ta reszta zgłoszonych potencjalnych kandydatów nie wyraziła zgody na kandydowanie?
No, trudno mi na to odpowiedzieć. Właściwie trzeba by to pytanie kierować do nich, ale no może i ten element tradycji akademickiej, że jeżeli rektor jest tak zwaną pierwszą kadencję, jeżeli ma jakieś plany dalej, jeżeli w tej pierwszej kadencji nie popełnił jakichś kardynalnych błędów, a ma poważne jeszcze jakieś zamiary do zrealizowania, to może mu się po prostu pozwala dokończyć dzieła.
Pan już zna to z doświadczenia. Lepiej się sprawuje pierwszą kadencję, czy też drugą?
To zależy od okoliczności. Kiedy po raz pierwszy byłem rektorem w 1999 roku, to ani pierwsza, ani druga nie była dobra. Czasy były bardzo trudne i nie odczuwałem żadnej różnicy.
Co pan zmieni na uczelni? Bo zawsze tego się oczekuje od kandydata. Być może to będzie kadencja kontynuacji.
W jakiejś mierze kontynuacji? Co zmienię? To nie ja zmienię, to system prawny zmienia. 29 lutego rozpisano konkurs na nowe prawo o szkolnictwie wyższym. 24 stycznia zamknięto dyskusję i pozostawiono na razie habilitację, ale ma zmienić się jej kształt. Mówi się, że w 2017 roku będzie tak zwana mała ustawa deregulacyjna. To będzie się życie zmieniało, a ja będę musiał przez doświadczenie dopasować uczelnię do tych zdarzeń, żebyśmy nie ugrzęźli w jakimś chwilowym chaosie.
Dopasować uczelnię, która jest wyjątkowa z różnych stron patrząc na nią, bo raz, że jest to najmniejsza uczelnia Bydgoszczy, ale co ważne, jest to chyba uczelnia, z której możemy być w Bydgoszczy najbardziej dumni.
No, bardzo się cieszę, że tak pani mówi, ja jestem z niej dumny zawsze, ale rzeczywiście tych powodów ostatnio jest bardzo dużo. Mieliśmy szczęście. Pan Iwaneczko, który przyniósł nam przecież rozgłos, wypłynął wkrótce po sukcesach konkursu szopenowskiego. Zdarzenia były też takie w ostatnich latach, że mieliśmy o czym mówić i czym się pochwalić.
A na konkursie szopenowskim 10 zakwalifikowanych, 9 grających.
Najliczniejsza ekipa akademicka w Polsce.
Chyba w historii w ogóle konkursów szopenowskich.
Tak.
Nigdy nie było czegoś
myślę,
takiego.
Myślę, że ta wieloletnia inwestycja kolejnych władz uczelni w rozwój katedry pianistyki w Bydgoszczy, ta inwestycja po latach przynosi wspaniałe rezultaty.
Czyli inwestuje pan w ludzi?
Tak, inwestuje w ludzi, ale i w systemy rozwiązań, które tym ludziom pozwalają zaistnieć. Na przykład wprowadziliśmy określony sposób wspierania studentów finansowo w wyjazdach na konkursy. Młodzież mamy bardzo zdolną, pedagogów mamy zdolnych, to jest jakiś potencjał. Chcieliśmy to prezentować na międzynarodowych konkursach. Wprowadziliśmy system, który studentów wspiera, zachęca do tych wyjazdów. Skutek jest jednoznaczny. 3 lata temu 20 nagród, 2 lata temu 41, rok temu 71. To działa.
To działa i myślę, że to jest dobry pomysł na zachęcanie właśnie młodych ludzi do tego, żeby brali udział i ścigali się, no nawet. To jest brzydkie słowo akurat w sztuce.
No cóż, artysta jest w jakiejś mierze skazany na konkurencję i kiedy wybiera się na konkurs, to musi mieć tę świadomość, że gorycz porażki jest również nieodłączną częścią tego zawodu. Gorycz porażki, gorycz zapomnienia.
Stary, nowy rektor, jakbyśmy powiedzieli, profesor Jerzy Kaszuba, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a teraz już propozycja i spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór muzyki barokowej, ale muzyki, którą wypełni twórczość religijna. Głównie muzyka okresu pasyjnego i psalmy. Twórczość, która w tym okresie przedświątecznym chyba nabiera szczególnego znaczenia, kiedy staramy się coraz wyraźniej i coraz głębiej wnikać w istotę muzyki przeznaczonej do uczczenia, nie tylko obchodów świątecznych okresu paschalnego, ale także tę muzykę, która każe wnikać w głębie tekstu, bardzo często osadzonego w teologicznych prawdach, bardzo często odwołującego się do religijnych wartości, które wszak w sztuce muzycznej zawsze były niezwykłą, niesamowitą inspiracją. Rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie od muzyki polskiej, bowiem bohaterem pierwszego utworu będzie jego twórca Maciej Wronowicz. To polski kompozytor barokowy, którego wymieniają encyklopedie, słowniki, jako jednego z niewielu muzyków, którzy działali na naszych ziemiach, osiągnąwszy poziom naprawdę wysokiej artystycznej twórczości w dziedzinie nie tylko muzyki religijnej, ale także i świeckiej. Maciej Wronowicz związany był z kapelą katedralną we Włocławku. Najprawdopodobniej około 1780 roku tam działał. Niewiele wiemy o jego życiu i także niewiele śladów jego twórczości zachowało się do dzisiaj, bowiem znamy tylko 4 utwory tego twórcy. Pośród nich znajduje się psalm 130, De Profundis, czyli z głębokości wołam do Ciebie, Panie, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Przepiękny, modlitewny psalm w stylu, który pokazuje nam nie tylko fantazję kompozytorską, nie tylko umiejętności twórcze Macieja Wronowicza, ale wskazuje nam na to, iż w muzyce polskiej tak chętnie szukano wzorców w najlepszych wówczas modelach muzyki koncertującej, muzyki włoskiej. I ów psalm, jakże chwilami wyraziście, nawiązuje do modelu concerto vocale, czyli koncertu przeznaczonego na głos, bardzo często wyrażający głębokie, niejednokrotnie teologiczne czy kontemplacyjne treści. Ów psalm dzisiaj w wykonaniu zespołu, w którym solistą będzie Bogdan Makal i zespół instrumentalny Concerto Polaco Marka Toporowskiego. Maciej Wronowicz, psalm De Profundis.
Thank you.
Był to psalm 130 De Profundis, skomponowany przez polskiego twórcę późnego baroku Macieja Wronowicza. A teraz kompozytor młodej generacji twórców barokowych, Heinrich Schütz. To kompozytor nazywany niemieckim Monteverdim. W istocie jego lata życia to prawie okres działalności Claudio Monteverdiego, bowiem żył od 1585 do 1672 roku. Był uczniem Giovanniego Gabrieliego w Wenecji, a to dowodzi, skąd w utworach Heinricha Schütza tyle reminiscencji stylu włoskiego, tyle odniesień do pięknej muzyki koncertującej, która w Wenecji zyskała niezwykły poziom i niezwykłą szlachetność. Ale Heinrich Schütz to twórca, który działał na dworach niemieckich i właśnie splatając tradycję włoską i niemiecką, pisał Geistliche Konzerte, czyli koncerty duchowe, koncerty, jak to się określa, religijne, bardzo często nawiązujące znowuż do tekstów psalmów. Posłuchamy za chwilę psalmu Erbarm dich mein Gott. Wybaw mnie, mój Panie, w łaskawości swojej, w ogromie swego miłosierdzia, zgładź moją nieprawość. To w katalogu dzieł kompozytora numer 447, świadczące o obfitości twórczości Heinricha Schütza. Piękna, włoska, koncertująca muzyka, ale z nawiązaniem do niemieckiego, prostego, naturalnego, jakże przejmującego chorału. Oto Erbarm dich mein Gott Heinricha Schütza w wykonaniu zespołu Ensemble Clément Jeannequin pod dyrekcją Dominika Wiese. Był to psalm Heinricha Schica, Erbarm dich mein Gott. A teraz utwór włoskiego kompozytora, Agostino Stefaniego, który działał w latach 1654-1728. Był kapłanem, biskupem, urodzony we Włoszech, zmarł w Niemczech i właśnie podobnie jak Heinrich Schütz łączył w swojej twórczości tradycję włoską i niemiecką. Nazywany był mistrzem kameralnego stylu w muzyce religijnej właśnie. Agostino Stefani to kompozytor, na którym wzorowali się Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Händel, Antonio Vivaldi. Po prostu mistrz muzyki religijnej. I pośród jego licznego dorobku odnajdujemy przepiękne opracowanie sekwencji Stabat Mater. Sekwencji tak często pojawiającej się w okresie pasyjnym, obrazującej nam scenę Matki Boskiej stojącej pod krzyżem. Głęboka, teologiczna wymowa tego tekstu jakżeż inspirowała wielu twórców różnych epok do arcyciekawych interpretacji. Agostino Stefani posłużył się jednak bardzo prostym podaniem, niezwykle wyrafinowanej w swojej jasności i klarowności ekspresji tekstu słownego. Każe wokaliście śpiewać ów tekst w bardzo naturalny, jakby archaiczny i surowy sposób, oddający wymowę Matki Boskiej stojącej pod krzyżem, która zamiera w bólu i rozpaczy. Oto fragment początkowy owej rozbudowanej sekwencji w wykonaniu Marty Almajano, orkiestry niderlandzkiej i chóru Bachverein pod dyrekcją Gustawa Leonharda. Agostino Stefani, Stabat Mater. Był to fragment Stabat Mater Agostino Stefaniego. A teraz pierwsza część z tej samej sekwencji w muzycznym opracowaniu Giovanniego Battisty Pergolesiego. Twórcy żyjącego w pierwszych dziesięcioleciach wieku XVIII, urodził się bowiem w 1710 roku, zmarł w wieku 26 lat w 1736. Do najsłynniejszych jego kompozycji pośród oper, dzieł scenicznych, utworów instrumentalnych należy właśnie opracowanie sekwencji Stabat Mater Dolorosa, rozpoczynające się przepięknym duetem, jakże znanym i często przywoływanym nie tylko podczas religijnych uroczystości. Owa kontemplacyjna, liryczna, ale jakże emocjonalna melodia stanowi o niezwykłej sile i niezwykłym wyrazie owej kompozycji. Posłuchajmy zatem Stabat Mater, fragmentu pierwszej części owej pięknej sekwencji Giovanniego Battisty Pergolesiego, która została skomponowana kilka dni przed śmiercią twórcy. dokończona na moment przed ostatnim jego tchnieniem, zawierająca w sobie kwintesencję cierpienia tego młodego, zmarłego na gruźlicę kompozytora. Zatem Stabat Mater dziś w interpretacji Emmy Kirkby, Jamesa Bowmana i Academy the Ancient of Music pod dyrekcją Christophera Hogwooda. Giovanni Battista Pergolesi, pierwsza część Stabat Mater Dolorosa. Była to pierwsza część Stabat Mater Dolorosa Giovanniego Battisty Pergolesiego. A teraz na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką religijną, z muzyką sakralną, jeszcze powracamy do twórczości polskiej, do twórczości, której osnowę stanowi tekst psalmów. Będzie to kompozycja Wawrzyńca Neumanna, twórcy, o którym wiemy tyle, że w połowie wieku XVIII osiadł na Jasnej Górze. Był kompozytorem i kapelmistrzem kapeli Claromontana, jednak muzykiem świeckim, nie paulinem. Odkryty przez Pawła Podejkę, uznany został za znaczącego kompozytora, właśnie ze względu na to, że w jego twórczości widać przepiękne, jakże znaczące rodzenie się stylu klasycznego w muzyce polskiej. Prawdopodobnie w 1756 roku powstały jego psalmy i nieszpory. Domine Probasti Me to psalm 139, będący częścią nieszporów Wawrzyńca Neumanna. Zatem Domine Probasti Me, Panie, przenikasz mnie i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję, widzisz me działania i spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Psalm Wawrzyńca Neumanna w wykonaniu zespołu Claromontana. A na kolejny muzyczny wieczór zapraszam Państwa w Wielki Czwartek. Do usłyszenia.
Sicut tenebrae.